Radioterapia.
Magda Duda, dobry wieczór Państwu. Przepiękny wieczór mamy. Gdybyśmy mieli tutaj okna w studiu, to pewnie mówiłabym do Państwa z parapetu, a przewietrzyć się dziś wieczorem warto, bo mówimy w radioterapii o trudnym temacie, o traumie, która ostatnio jest bardzo popularna we wszystkich mediach zajmujących się psychologią i człowiekiem. To jest taki temat, który trzeba opowiedzieć i spróbować wskazać jakąś taką drogę do powrotu do siebie. No i mam też dzisiaj dla kogoś z Państwa książkę Petera A. Levina Uleczyć traumę. 12-stopniowy program wychodzenia z traumy. Trochę śmiesznie brzmi, ale to bardzo dobra książka. Peter Levine to jest biofizyk i psycholog, który opracował autorską metodę leczenia. Będzie tę książkę można dzisiaj zdobyć. Tam są przeróżne ćwiczenia. Jest też płyta CD, a w studiu psycholog Joanna Paszkowska-Rogacz. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Ostatnio jest bardzo głośno o traumie w mediach, to takich, które się zajmują jakimiś sprawami psychologicznymi, sprawami ludzkimi. Dlaczego taki ostatnio jest boom na ten temat, jak pani myśli?
Jestem przekonana, że jest wiele spojrzeń na tą kwestię, ale ja mam poczucie, że może to mieć związek z poprawą, ogólną poprawą jakości życia i z większą dbałością o zdrowie psychiczne. Że teraz w społecznej przestrzeni jest właśnie taka przestrzeń do zastanawiania się nad tym, jak to zrobić, żeby moje życie było lepsze, żeby mnie i moim bliskim było łatwiej, a także jest większe przyzwolenie społeczne na to, żeby mówić, że ja cierpię, potrzebuję pomocy oraz żeby udać się do specjalisty.
Czasami się takie mam wrażenie, że jest wręcz moda na to, żeby tak super żyć, żeby wszystko było takie piękne, jak się obserwuje, nie wiem, media społecznościowe, czy jest moda na to, żeby być takim super człowiekiem, niezwykłym człowiekiem. Ale to może dobrze właśnie z drugiej strony. Trauma to jest taka rzecz, która nam się kojarzy z czymś strasznym, z jakimiś odczuciami po pewnym wydarzeniu. No mówimy, że jest trauma wojenna, tak, powojenna. Na przykład, że po jakichś ciężkich wypadkach samochodowych ludzie są straumatyzowani, nie mogą samochodem jeździć, bo się boją. Ale jak mówią naukowcy, jak mówią psychologowie, tak naprawdę trauma może się dziać w każdym z nas. Jak my to mamy rozumieć?
Prawdopodobnie większość z nas w trakcie życia, jeśli nie wszyscy, spotkamy się z jakimś wydarzeniem potencjalnie traumatycznym. Co to znaczy? Wydarzenia traumatyczne są związane najczęściej z jakimś urazem fizycznym, ze śmiercią, utratą tak zwanej integralności fizycznej własnej osoby, osób w otoczeniu, bądź na przykład otrzymaniu informacji o takim zdarzeniu. Ważne jest też, żeby, jeśli mówimy o jakiejś klasyfikacji zdarzeń traumatycznych, to w przeżyciu osoby, która tego doświadcza, pojawia się cierpienie, poczucie bezradności. Można sobie o tym pomyśleć w ten sposób, że nikt z nas, ani nikt z naszych bliskich, nie jest uchroniony przed śmiercią. Więc prędzej czy później z tym się spotkamy i może to być bardzo trudne zdarzenie, też w zależności od okoliczności, w jakich to się odbędzie.
A mówiła pani o integralności fizycznej, tak? Dobrze powiedziałam?
Tak, tak.
Co to jest tak naprawdę?
Myślałam tutaj właśnie o różnego rodzaju nie tylko zranieniach, ale na przykład takich intruzjach w cielesność, które się zdarzają w przypadkach na przykład wykorzystania seksualnego.
Mówi się też, że dopiero ostatnio zwrócono na to uwagę. Dzieci w szpitalach na przykład, teraz już jest trochę lepiej, bo rodzice mogą zostawać, ale kiedy kilkanaście lat temu, kiedy dzieci były w szpitalach i były na przykład same i rodzice nie mogli zostać na noc, albo miały przeprowadzony jakiś zabieg, to teraz ci dorośli ludzie już teraz też mogą odczuwać różne problemy, nawet nie pamiętając, że coś takiego miało miejsce.
To prawda, okres niemowlęcy jest szczególnie istotny, jeśli chodzi o dalszy rozwój życia człowieka, ponieważ w nim buduje się to pierwotne przywiązanie do matki czy do opiekuna. I jeśli ten moment jest z jakiegoś powodu zaburzony, właśnie chociażby przez długotrwałą hospitalizację dziecka, czy jak to było kiedyś, że ten rodzic nie mógł przy nim być, jest to straszne, straszne przeżycie dla dziecka, które początkowo nie ma poczucia odrębności swojego bytu. Jak nie ma matki, to nie ma dziecka. I może to oddziaływać faktycznie przez długi czas później na jego psychikę, ale też utrudniać proces budowania tak zwanego bezpiecznego przywiązania do rodzica, w którym dziecko w przyszłości będzie czuło się komfortowo, kiedy rodzic przychodzi, będzie czuło się zaniepokojone, jak rodzic znika, ale będzie się uspokajało, jak on będzie wracał.
Czyli już po takich sygnałach można poznać, że coś jest nie tak wtedy.
Tak, tak. Jest to, teraz nawiązuje do tak zwanej teorii przywiązania Bowlby'ego, która właśnie klasyfikuje różne, różne typy przywiązania, które z wielu powodów właśnie takich na przykład wydarzeń traumatycznych w wieku dziecka, czy niedostępności z jakiegoś powodu rodzica, mogą się wykształcać. I mówimy zarówno o tak zwanym przywiązaniu bezpiecznym, tym służącym rozwojowi dziecka, jak i o przywiązaniach lękowych czy unikowych, które później utrudniają rozwój.
Czyli wracając jeszcze do samego pojęcia traumy, to może być tak naprawdę cokolwiek, bo przecież jakby mówię tutaj o wydarzeniu, które pozostawia jakiś ślad, bo to chyba nie jest tak, że każdy człowiek w takiej samej sytuacji może potem właśnie odczuwać jakieś objawy. Mówię tutaj o sytuacji stresującej. Jest chyba tak, że ludzie są różni. W związku z tym, jeżeli na przykład ktoś uczestniczył w wypadku drogowym i nie ma żadnych problemów później, ktoś może uczestniczyć jedynie w kolizji i faktycznie potem mieć lęk, tak?
Tak, tak. To jest sprawa bardzo indywidualna. Może każdy z nas może się zetknąć z wydarzeniem traumatycznym czy potencjalnie traumatycznym, ale to nie znaczy, że w związku z tym u niego rozwiną się objawy świadczące o jakichś trudnościach, czy później nie będzie się to przekładać na dalsze cierpienie.
To od czego to zależy? Czy dany człowiek będzie potem cierpiał dłużej i będzie miał różne problemy i objawy, albo wyjdzie z jakiejś sytuacji opresyjnej cało?
Na to pytanie jest mi trudno odpowiedzieć, ponieważ jak wszystko w psychologii, zależy to od wielu czynników. No tak. Ale to, o czym ja pomyślałam w pierwszym momencie, no jest to na pewno jakiś rodzaj takiej odporności psychicznej, związanej z samą też strukturą osobowości, ze sposobem postrzegania świata i tego wydarzenia traumatycznego. Związane jest to z tym, jak osoba też interpretuje to wydarzenie, czy jako zrządzenie losu i przypadek, czy może jako to, że to potwierdza moje przekonanie o tym, że świat jest wrogi i że cały czas w życiu spotykają mnie nieszczęścia. Może to być związane, ta późniejsza reakcja, możliwe, że też z tym, jakie ta otrzymuje osoba wsparcie społeczne, czy na przykład w chwilach trudnych idzie o tym porozmawiać, czy ma w sobie gotowość, żeby się wypłakać, czy też z jakichś powodów z jej przeszłości nie. Także to zależy naprawdę od bardzo wielu czynników.
Czyli jednak to się potwierdza, że jak bardziej tak pozytywnie patrzymy na świat i z dystansem, to nam jest łatwiej sobie z różnymi rzeczami później radzić.
To znaczy, nie chcę, żeby to tak zabrzmiało, że jeśli ktoś odczuwa cierpienie po traumie, to znaczy, że nie patrzył na świat pozytywnie.
Okay.
Bo co to, to nie. Ale myślę raczej o tym, że często na przykład w terapii traumy wiele czasu poświęca się na analizę interpretacji tego zjawiska przez człowieka. I prawdopodobnie bardzo wiele osób po traumie może odczuwać jakiegoś rodzaju na przykład wstyd, że to je akurat spotkało. Albo może odczuwać, może mieć różne dezadaptacyjne myśli. Ale wydaje mi się, że u osób, które ze swojej przyszłości mają wykształcone takie schematy związane z tym, że świat jest zły, świat jest wrogi, wszystko złego mnie spotyka, nikt mnie nie wspiera, możliwe, że u nich te myśli automatyczne, które się będą pojawiać po takim wydarzeniu trudnym, stresującym, traumatycznym, będą miały większą tendencję do podążania w stronę myśli takich katastroficznych na przykład, nad którymi w czasie terapii traumy, takiej wstępnej, warto by się zająć.
Tak, mówimy o takich strasznych rzeczach, ale chciałam uprzedzić tutaj naszych słuchaczy, że właśnie jest terapia traumy i da się pokonać
jak najbardziej
trudności.
Da się pokonać trudności, da się pokonać traumę.
Spytam o to, jakie są objawy traumy i jak je oddzielić od objawów innych zaburzeń psychicznych i fizycznych.
Myślę, że to, o czym warto powiedzieć odnośnie traumy, to zjawisko, które się często pojawia po zdarzeniu traumatycznym, czyli syndrom stresu potraumatycznego. Rozpoznajemy go mniej więcej po miesiącu od wystąpienia zdarzenia traumatycznego, czyli jak już wcześniej mówiłam, takiego, w którym mogło nastąpić jakieś zagrożenie życia, mogła nastąpić śmierć, jakiś uraz fizyczny oraz przede wszystkim silne poczucie lęku, bezsilności, przerażenia. To tak charakteryzuje bardzo ogólnikowo zdarzenie traumatyczne. No i kiedy możemy się czuć zaniepokojeni? Tak naprawdę zawsze wtedy, kiedy odczuwamy duże cierpienie i dezorganizację naszego życia. I to się może odnieść do wszystkich innych zaburzeń, nie tylko do tych następujących po traumie. Więc jeśli czujesz, że cierpisz, nie możesz sobie z tym poradzić, to utrudnia ci funkcjonowanie, warto udać się po pomoc, niezależnie od tego, czy to faktycznie jest na przykład syndrom stresu potraumatycznego, czy nie. No ale co jest takie charakterystyczne akurat dla tego syndromu? Mówimy o takich trzech grupach objawów. Jest to ponowne przeżywanie traumy i tutaj pojawiają się tak zwane flashbacki, czyli mogą to być wspomnienia w postaci obrazów, jakichś wrażeń sensorycznych, myśli, tego wszystkiego, co nam się wiąże z traumą. Powtórne przeżywanie również może się pojawiać w snach. Nawracające wspomnienia bez udziału, bez kontroli. Ponadto rozpoznajemy ten syndrom wtedy, kiedy następuje unikanie. Unikanie różnych bodźców związanych z traumą i może to być na przykład unikanie wsiadania do samochodu po wypadku samochodowym, ale także unikanie przeżywania emocji związanych z tym wydarzeniem, przeżywania cierpienia, co w terapii traumy działa leczniczo. Co jest jeszcze takim objawem? Różne zaburzenia związane na przykład z nadmiernym pobudzeniem fizjologicznym czy emocjonalnym, właśnie przeżywanie nieuzasadnionego lęku, złości, ataki paniki, trudności ze snem czy trudności w sferze seksualnej, drażliwość, to także może świadczyć o pewnym zaburzeniu, z którym warto sobie radzić przy pomocy drugiej osoby.
Mhm. Czyli mniej więcej w naszym życiu niewiele się zmienia, na przykład jest tak, jak było do tej pory, ale my jesteśmy już nie tacy sami. Coś jest nie tak. I wtedy możemy pomyśleć sobie, okej, tu się powinna zapalić czerwona lampka i możemy udać się do specjalisty.
Tak.
Ja się zastanawiam właśnie nad tym, czy w ogóle trauma nie jest jakimś takim kluczowym pojęciem, które prowadzi do wielu innych schorzeń, bo pewnie często jest tak, że w gabinecie pojawia się u ciebie pacjent, klient i okazuje się, że na przykład mówisz, bo źle się czuję, bo coś, i okazuje się, że po nitce do kłębka przyczyna leży właśnie w jakimś traumatycznym zdarzeniu, tak jest?
Tak, tak się bardzo często zdarza, że w wyniku traumy z dalszej bądź bliższej przeszłości rozwijają się zupełnie inne zaburzenia bądź zupełnie inne trudności. Bywają pacjenci, którzy przychodzą do mnie z depresją bądź z problemem uzależnienia, bądź po prostu z takim ogólnym złym dla tej osoby funkcjonowaniem w życiu. I tak jak to fajnie określiłaś, po nitce do kłębka, czyli nagle okazuje się, że wiele rzeczy się zdarzyło w dzieciństwie, bądź jakieś zdarzenie nieprzyjemne dla tej osoby miało miejsce w niedalekiej przyszłości.
I tak niby coś jest, jakoś życie mi nie idzie, a tu się okazuje, że wszystko ma jednak swoją przyczynę. To teraz normalnie mam coś takiego w głowie, że to chyba już każdy jest straumatyzowany, bo przecież każdy miał jakieś naprawdę okropne przeżycia.
Myślę, że warto na to spojrzeć w trochę inny sposób. Mhm. Bo tak wyczułam w twoim głosie pewne takie przerażenie i napięcie, tak, z tym związane. A ja tak sobie myślę, że po prostu cierpienie, trudności, czy nawet trauma jest po prostu normalnym elementem w życiu człowieka. I to tak jest, że my się stykamy z wydarzeniami, które są przerażające, trudne, z uczuciem bezradności i bezsilności. I to nie jest nic złego, bo na szczęście większość z nas z tym sobie radzi, szuka pomocy, ma bliskich, którzy w tym wspierają. I większość osób, nawet jak zetknie się z trudnymi wydarzeniami, to nie rozwijają się u nich później objawy, czy to depresyjne, czy właśnie wspomnianego syndromu stresu potraumatycznego, czy też inne zaburzenia.
Ja myślę, że powiedziałaś bardzo ważną, bardzo istotną rzecz, że trudne sytuacje, czy też uczucia, no wszystko, co wiąże się z czymś nieprzyjemnym, są częścią naszego życia. I ja tak piję do tego, że mamy bardzo duży kult cały czas poczucia szczęścia, że chcemy się non-stop czuć szczęśliwi i też pozdrawiam tutaj wszystkich tych, którzy się czasem łapią na tym, ja tak mam na przykład, że mówię sobie, no nie, no znowu coś mi się stało, znowu mam jakiś zły dzień i za chwilę przychodzi taki mądry człowiek do mojej głowy i mówi, hej, to jest normalne, każdy tak ma. Więc jeżeli się gorzej czujemy, to nie oznacza, że z nami jest coś nie tak bardzo często. Więc bardzo się cieszę, że to powiedziałaś. I jeszcze jedna ważna rzecz a propos traumy, o czym zresztą mówi też autor książki, którą dzisiaj niestety tylko jedną, ale mam jednak dla państwa, Peter Levine. Trauma to są sygnały z ciała też płynące.
Też.
O co w tym chodzi? Jak je rozpoznać?
Tak może pokrótce opowiem, o czym pisze też Peter Levine i co on zauważył w swojej pracy terapeutycznej oraz co on zauważył, obserwując tak naprawdę dzikie zwierzęta, które w reakcji stresowej uruchamiają tak zwany mechanizm walki lub ucieczki, pozwalający chronić im się przed zagrożeniem. Po czym, gdy takie zwierzę ucieknie, to w jego ciele pojawia się bardzo specyficzna reakcja, która według Levine'a jest właśnie związana z przeżytym stresem. Mhm. Jest to swego rodzaju drżenie, drgawki, różnego rodzaju reakcje somatyczne widoczne z zewnątrz, które mają być objawem takiego rozładowania energii nagromadzonej w układzie nerwowym. Peter Levine stwierdza, że my poprzez nasz racjonalny umysł w sytuacji traumy blokujemy taką zdolność do naturalnego uwalniania energii nagromadzonej w układzie nerwowym, czyli powstrzymujemy się przed jakimiś na przykład reakcjami somatycznymi, bądź też sytuacja zmusza nas do tego, że pozostajemy w tym uczuciu znieruchomienia i odrętwienia. On potwierdzał tę tezę podczas pracy z bardzo wieloma pacjentami po traumach. W związku z tym w pracy terapeutycznej można pomóc klientowi, aby ponownie doświadczył, czy właściwie po raz pierwszy doświadczył tych reakcji z ciała, właśnie jakiegoś pobudzenia, drżenia, które według Levine'a prawidłowo zakończą jego zdrową reakcję na zagrożenie.
Czyli zatrzymujemy się w pół kroku tak naprawdę, bo
tak,
jeżeli no jakoś tak się czepiam dzisiaj tych samochodów, ale to jest też takie bardzo obrazowe, że jeżeli na przykład idziemy po pasach, przechodzimy przez przejście dla pieszych, nadjeżdża samochód, który niemalże by nas uderzył, no to raczej nie stoimy potem na chodniku i nie krzyczymy, nie ruszamy się jak szaleni. No bo właśnie, bo ktoś by nas ocenił, bo by powiedział, że co to za idiota, tak? Robi takie rzeczy. A to robią zwierzęta, żeby właśnie pozbyć się tego stresu. Dobrze rozumiem?
Tak, bardzo trafnie to opisałaś. Też ja to tak rozumiem.
I Peter Levine rozwinął taką metodę, która właśnie pomaga ten stres wyrzucić. Tak. Mam rację, dobrze. Kiwasz
tak, jak
głową.
Najbardziej.
No i właśnie książkę o tym między innymi dzisiaj państwo będą mogli spróbować zdobyć, ale jeszcze chciałam się zapytać, no bo przecież przez lata naprawdę wielu psychologów stosowało różne, przeróżne formy pomocy. Czy to jest tak, że my tylko przez to ciało, właśnie przez tą reakcję ciała możemy wyjść z traumatycznych przeżyć? Czy tutaj praca z psychoterapeutą na kozetce nie ma żadnego znaczenia? Czy Peter Levine jest po prostu teraz guru i każda inna praca tak naprawdę nam nie pomoże? Jak uważasz?
Myślę, że absolutnie nie. Że dobra jest ta praca, która pasuje terapeucie i pasuje klientowi. Bo w moim poczuciu, w przetwarzaniu traumy, to takie bardziej poznawcze przetwarzanie, czy przetwarzanie z poziomu wracania do wspomnień traumatycznych, doświadczania z nimi związanych emocji, również jest skutecznym sposobem na leczenie traumy. I to jest to, co ja stosuję w swojej pracy, dbając przede wszystkim o poczucie bezpieczeństwa klienta, nawiązanie z nim dobrej relacji terapeutycznej, ale także wspieranie jego różnych zasobów, które pozwolą mu w radzeniu sobie ze stresem czy z napięciem emocjonalnym, jakie może się wyzwolić podczas właśnie przetwarzania traumy, wspominania trudnych wydarzeń z przeszłości.
No tak, bo pójście do psychologa czy do psychoterapeuty, to niestety nie jest tak, że idziemy raz, wypłakujemy się i potem jest koniec i jesteśmy szczęśliwi. Myślę, że wiele osób ma takie wrażenie, że tak jest. Ta droga prawdopodobnie jest trochę dłuższa.
Zazwyczaj tak. Zazwyczaj tak, w zależności od zdarzeń, w zależności od osobowości, od masy czynników. Ale da się to zrobić. Często osoby się pytają, jak długo będzie trwała terapia traumy. I różne tutaj systemy zakładają różną długość trwania. Można powiedzieć, że da się w ciągu kilkunastu sesji zmniejszyć odczuwane cierpienie, ale jeśli ktoś musi sobie poradzić z naprawdę trudną przeszłością, na przykład z traumą interpersonalną, związaną z dzieciństwem na przykład, prawdopodobnie taka terapia będzie trwała dłużej. Jest to sprawa bardzo indywidualna.
Nawet niektórzy po kilka lat siedzą na kozetkach.
Oczywiście i na pewno jest to bardzo ważna praca dotycząca rozwoju osobistego.
No tak, bo nam się pewnie nawet nie wydaje, że to jest praca właśnie, że to, że się przychodzi do terapeuty i że się mówi o trudnych rzeczach, to już jest coś, że ktoś się w ogóle na to zdecydował. Bo często jest tak, że osoby wolą gdzieś chować to pod dywan. A to naprawdę, kurczę, trzeba się zmierzyć z wieloma rzeczami chodząc po prostu na terapię.
Tak, tak naprawdę jak przychodzi do mnie klient, choćby i on na początku mówił, proszę coś zrobić z moim życiem, proszę mi dać dobre rady, to co ja sobie myślę, że on ma w sobie wielki zasób, wielką nadzieję, że on się zdecydował na to, że chce podążać w kierunku zmiany. I to już dobrze rokuje na przyszłość.
Kiedyś czytałam taką książkę Franza Ruperta. Ta książka, bardzo też państwu polecam, Symbioza i autonomia się nazywa. I tam właśnie między innymi o traumie, też o różnych powiązaniach pokoleniowych. Rupert mówi, że na przykład trauma wojenna do tej pory siedzi po stronie gdzieś niemieckiej w społeczeństwie, bo on jest akurat Niemcem, siedzi po stronie polskiej tutaj u nas, że ona przechodzi z pokolenia na pokolenie. Jak to się ma właśnie do tej naszej rozmowy, do tych naszych ustaleń, że z traumą można walczyć? A tu jednak jakieś powojenne rzeczy jeszcze w tym młodym pokoleniu nawet gdzieś tkwią.
Mimo że one mogą się odzywać w różnych aspektach funkcjonowania, to nie znaczy, że nie można z nimi walczyć. No ale jak to się dzieje, że ta trauma może od tych 3-4 pokoleń jeszcze w nas tkwić? Warto sobie przypomnieć czy uświadomić, że rodziny, które doświadczyły wojny, były narażone na olbrzymie cierpienie. I to zarówno z powodu śmierci bliskich, swoich odniesionych ran, utraty majątku, dobytku, niepewności, zmuszenia do wędrówek. Nie miały wtedy możliwości na zaspokajanie emocjonalnych potrzeb swoich dzieci.
Trzeba było po prostu przeżyć.
Trzeba było często po prostu przeżyć. I w niektórych rodzinach, mówię, że wszystkich, ale tak się zdarzało, że z tego względu wyrastały dzieci, które nie miały tak naprawdę dzieciństwa. Nie miały możliwości beztroski zabawy, przytulenia przez matkę. Takie dzieci miały niezaspokojone, bardzo bazowe potrzeby z tego okresu. W momencie, kiedy wrosły w dorosłość, to nie jest tak, że te potrzeby totalnie uległy zapomnieniu, tylko że podświadomie, bo to się zupełnie nie dzieje na poziomie świadomym, gdzieś tam ich poszukują. I często to ma wpływ na relacje z ich dziećmi, które paradoksalnie zostają małymi rodzicami w stosunku do tych swoich rodziców. Czyli muszą się troszczyć o to, żeby ich matki były szczęśliwe, ich ojcowie byli stabilni emocjonalnie i tak dalej, i tak dalej.
I to się też dzieje na nieświadomym poziomie.
To się dzieje na nieświadomym poziomie. W związku z tym również nie doświadczają pełnego dzieciństwa i nie mają zaspokojonych swoich potrzeb emocjonalnych, które powinni mieć jako dzieci. Później w dorosłości często doświadczają związanych z tych wielu objawów, takich jak chociażby depresja.
Mhm. Czyli w taki sposób, właściwie w sposób naśladowniczy przechodzi to z pokolenia na pokolenie. Nie musi, ale może.
Nie musi, ale może. Mówi się o takiej lojalności międzypokoleniowej, która to powoduje. Ale to, co jeszcze może być związane z czasami wojny, to pewne przekazy, schematy myślowe, takie mity rodzinne, które wtedy się utworzyły. Czyli na przykład rodzina, która szczególnie doświadczyła wojny, mogła wytworzyć taki schemat, że wszyscy ludzie są wrodzy, że jesteśmy bezpieczni tylko jak się trzymamy razem, że żyjemy z taką wizją nieuchronnej klęski. I dziecko, które jest bardzo lojalne wobec systemu rodzinnego i wzrasta z tymi przekonaniami, często pozostaje z nimi na całe życie. Problem pojawia się też wtedy, kiedy to dziecko, które na przykład słyszało, że nie odchodź z domu, bo świat jest zły, chce odejść z domu. Chce iść do tego świata, który czuje, że nie jest tak do końca wrogi. No ale wtedy się pojawia ten konflikt lojalności pomiędzy rodziną a jego własnymi potrzebami samorozwoju i budowania samego siebie.
A czy są jakieś sposoby, i to już jakby mówię i o tej traumie gdzieś pokoleniowej, ale także o różnych zdarzeniach, które miały miejsce na przykład kilka lat temu, żeby się przed kolejnymi takimi wydarzeniami uchronić? Czy życie jest po prostu aż tak nieprzewidywalne, że niestety musimy pamiętać, że no po prostu złe, trudne rzeczy mogą się zdarzyć?
To po pierwsze, taka świadomość na pewno bardzo pomaga. I właśnie nie wpadanie w ten taki kult szczęścia, że jak nie jestem szczęśliwy, to jest ze mną coś nie tak. Nie, w twoim życiu mają prawo być momenty trudne, masz prawo przeżywać stresy, czy nawet doświadczać rzeczy potencjalnie traumatycznych i żyć dalej i później żyć szczęśliwie mimo tego.
Czy możemy sobie jeszcze podsumować jakby to, o czym do tej pory mówiłyśmy? Różne sygnały z naszego ciała, które płyną, mogą świadczyć o straumatyzowaniu i czy od razu powinniśmy udać się, nie wiem, do psychologa, do terapeuty? No właśnie, do kogo w takim wypadku? Jak znaleźć osobę, która będzie wiedziała, jak z nami postępować?
Myślę sobie, że jeśli ktoś ma wątpliwości, czy na przykład cierpienie fizyczne jakieś, którego doznaje, ciągłe bóle głowy, duszności, kaszel, bo to są tak zwane objawy psychosomatyczne, tylko ich przykłady, które mogą się związać z wydarzeniem traumatycznym, czy z tym zatrzymaniem energii w ciele, o którym wcześniej mówiłyśmy, ma wątpliwości, czy one są takie pochodzenia fizycznego, czy też nie. Warto, żeby na pewno na początku udał się do swojego lekarza rodzinnego, żeby wykluczyć inne czynniki, które mogą to powodować, a później, jeśli lekarz stwierdzi, że od strony fizycznej wszystko jest okej, to psycholog czy psychoterapeuta, którzy szczególnie są jakoś wykwalifikowani i dobrze się czują właśnie zajmując tematem psychosomatyki, traumy, bądź po prostu są dobrymi terapeutami, warto się do nich udać po pomoc.
A czy są jakieś specjalne szkolenia dla terapeutów, czy po prostu, nawet jeżeli trafimy z NFZ-u na przykład do terapeuty, to mamy się pytać o jakieś szkolenia, czy po prostu wejść w te relacje?
W Polsce obowiązuje taki system, że są certyfikowane kursy psychoterapeutyczne. Taki terapeuta musi przejść określone szkolenie, odbyć wiele godzin superwizji i terapii własnej. I możemy podejrzewać, że wtedy niezależnie w jakim nurcie, czy jak pracuje, to powinien być dobrym terapeutą. Ale to na to zawsze ma wpływ pewne dopasowanie pomiędzy terapeutą a klientem. Więc jeśli pójdziemy do terapeuty i okaże się, że coś nie iskrzy, coś tu nie gra, to nie znaczy, że terapia ma nam nie pomóc. Ale może to nie jest ten terapeuta czy ta metoda dla ciebie.
Czyli pewnie najlepiej zawsze drogą pantoflową się gdzieś dowiedzieć, który terapeuta jest dobry. Chyba taka reklama jest najlepsza.
Taka reklama jest najlepsza, ale warto też patrzeć, czy właśnie ktoś odbył na przykład 4-letnie szkolenie, bądź jest w trakcie w takim certyfikowanym instytucie przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne albo Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.
I pewnie jak zapytamy, to taki terapeuta ma obowiązek nam odpowiedzieć.
Myślę, że miło z jego strony, jeśli udzieli takiej informacji, ponieważ w Polsce nie ma przepisów, które tak naprawdę to legalizują. Co prawda, jak pójdziemy do poradni zdrowia psychicznego, no to mamy pewność, że tam są albo psychologowie, albo psychoterapeuci. Ale warto się pytać, warto się upewniać, chociaż przede wszystkim warto wejść w kontakt z tym terapeutą i zobaczyć, czy jest nam się w tym dobrze, czy czujemy się bezpiecznie.
Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Myślę, że o traumie sobie naprawdę dużo powiedziałyśmy. No i jeszcze obiecana jedna, jedyna dzisiaj książka. Radioterapia Małpa Radio.